Rozmowa dnia. 8:31, Marcin Fiedrich, witam Państwa. Dziś Państwa i moim gościem jest Roman Jasiekiewicz, radny wojewódzki. Witam Panie Radny w naszym studio.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
A dziś rozmawiać będziemy o tym, co pozostawił po sobie Zachem i raczej o tym, co należy z tym zrobić. To z Pana inicjatywy, zdaje się, Sejmik w ubiegłym tygodniu przyjął apel do rządu, by wziął w jakimś sensie odpowiedzialność czy udział w likwidacji skażeń pozachemowskich. Była też delegacja mieszkańców miasta w kancelarii premiera, przywożąc optymistyczne zapewnienia. Sądzi pan, panie radny, że jesteśmy bliżsi załatwienia tej sprawy?
Tak, wdzięczny jestem koleżanką, kolegą radnym województwa za przyjęcie stanowiska mojego autorstwa. Chodzi o rządowy program dla terenów poprzemysłowych, terenów skażonych. Również obecność mieszkańców Węgrowa Wsi. To są wszystko działania, które mają wreszcie nagłośnić, pokazać dramat tej sytuacji, w której ci mieszkańcy żyją. To nie budzi żadnej wątpliwości. Natomiast na samym początku chciałbym zwrócić uwagę na następujące kwestie, a mianowicie los tego miejsca to Zachem, to Ciech, to upadłość, to syndyk. I tu mamy, zatrzymam się chwilę, zjawisko, które może budzić trwogę, a mianowicie państwo i prawo w naszym państwie obowiązujące nie radzi sobie zupełnie sytuacjami totalnego skażenia, jakie ma miejsce na tych terenach poprzemysłowych. Ten cały ciąg do decyzji administracyjnych, procedura odwoławcza powodują, że skuteczność tego prawa jest żadna. Podobnie jak dla wielu, jest dla mnie także karygodne funkcjonowanie syndyka na terenach skażonych w takiej samej formule, na bazie tego samego prawa, bo przecież trudno zarzucić naruszenie prawa, jakby pan syndyk zarządzał masą upadłościową, nie wiem, pól lawendowych, jak gdyby nic się nie stało, a tam mamy do czynienia z pożarem. Z pożarem, gdzie są potrzebne natychmiastowe działania.
No właśnie, zadaniem syndyka jest sprzedaż tego, co pozostało po upadłym
przedsiębiorstwie. I właśnie ja się z tym nie zgadzam. Sprzedawanie terenów, które są kompletnie skażone, sprowadza się do tego, że ktoś na tym zarobi, pan i ja i być może słuchacze, którzy zechcą chwilę poświęcić, za to zapłacimy. Bo jeżeli pan syndyk sprzedaje 6 hektarów za 50 tysięcy, to przyznacie państwo, że jest to cena, bym powiedział, śmieszna. A więc wartości, które uzyskał pan syndyk dla pokrycia należności wierzycieli, nijak się mają do kosztów 2, 4, 6 miliardów złotych na rekultywację, na sanację tych terenów poprzemysłowych. I dlatego mówię, że przepisy, które w tym względzie obowiązują, są skandalicznie złe i państwo w tym zakresie jest bardzo słabe. Ja, broń Boże, nie odnoszę do żadnej polityki, tylko działanie państwa, działanie prawa nie jest zupełnie adekwatne do tego miejsca. Ba, jeżeli o tym mówimy, proszę zważyć, jakie to jest działanie. Nie chcę do tego, drodzy państwo, nikogo namawiać, ale od Nowotoruńskiej, jak sobie pójdziemy do góry, to może pan redaktor Wyworki powkładać sporo siarczynów i wytruć pół Polski. I jeżeli na Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Wojewódzka Inspektor Ochrony Środowiska informuje nas, że przy składowisku na ulicy Zielonej przyjechała koparka, a więc składowisku odpadów niebezpiecznych, których osączanie jest przerażające, o tym mówi opinia profesora Czopa, i składa tam solankę i toczy się postępowanie, to przecież zdrowy rozum podpowiada, że nie jest to działanie naturalne. Jeżeli wyrok sądowy wobec syndyka jest po 2 czy po 3 latach, w sytuacji, kiedy się pali, bo tam się pali na tym terenie, to możemy głośno powiedzieć, że w tym zakresie mamy złe prawo. Prawo nieadekwatne do dramatu, do skali katastrofy, do potrzeby działania. I to jest bardzo ważne. I wtedy działania wszystkich, mówimy, że jak gdyby się nic nie stało. Wszystko się dzieje w zgodzie z prawem, tylko również wydawane być może w przyszłości pieniądze będą naszym wielkim kłopotem i my wszystko zapłacimy, a ktoś na tym bardzo dobrze zarobi, no bo taka jest ekonomia, prawda?
No właśnie, bo ja sam zastanawiałem się, po co komu, bo mówimy o sprzedaży terenów przez syndyka, po co komu totalnie skażony teren? Kupno 6 hektarów składowiska, dziesiątek tysięcy ton toksycznych odpadów.
No widzi pan redaktor, widocznie komuś się bardzo, bardzo opłaca. Ja obserwując i otrzymując informacje od pracowników z tych terenów i od mieszkańców, śmiem twierdzić, że tam w wielu wypadkach mamy do czynienia przy tym złym prawie, powtarzam, nieadekwatnym do sytuacji, z dzikim zachodem. Tam nikt nad niczym nie panuje. Jeżeli z każdej strony na składowisko odpadów niebezpiecznych można wchodzić, jeżeli siarczyny można zbierać, jeżeli liczba studni ze składnikami pofenolowymi rośnie, no to kto nad tym panuje? Kto nad tym panuje przy całej życzliwości dla mieszkańców, którzy, proszę zważyć, żyją, funkcjonują na terenie no, wyjątkowo złym. Ja wiem, że to, co być może powiem, nie będzie dobrze przyjęte, ale zadaję sobie pytanie. Czy najbliższe otoczenie Łęgnowa Wsi, Otorowa, Plątnowa i tak dalej, bo ta, jak nazywają naukowcy, fala skażenia idzie w kierunku Solca Kujawskiego, powinni funkcjonować i żyć?
Czyli co, należałoby by ich przesiedlić?
Nie, ja nie wyciągam takich wniosków, tylko zadaję sobie pytanie. I także panu, państwu zwrócę uwagę, z czym mamy do czynienia. Mamy do czynienia w najbliższym sąsiedztwie z terenami poprzemysłowymi, głęboko skażonymi. Po drugie, mamy do czynienia z funkcjonującą spalarnią komunalną. Chociażby była ona najczystsza, oddziaływanie jest zawsze. Ba, mamy do czynienia ze spalarnią odpadów niebezpiecznych, która także zgodę na funkcjonowanie dostała pod nazwą MD Projekt. Mamy do czynienia z oczyszczalnią ścieków. Mamy do czynienia z elektrociepłownią. Mamy do czynienia ze składowiskami odpadów niebezpiecznych, które są w takiej czy innej formie eksploatowane. Mamy wreszcie do czynienia ze składowiskiem odpadów komunalnych w wypaleniskach. Na Boga, czy same hasła, nazwy, to co przed chwilą powiedziałem, nie może budzić trwogi albo nie budzi trwogi dla tych mieszkańców, którzy są w najbliższej tego rejonu, tej okolicy.
A z drugiej strony wszyscy, którzy tamtędy przyjeżdżają, widzą, że odbywa się tam i produkcja rolna.
No, tam mieszka około 1000 osób. Jest tam około 180 bodajże domów. Są tam szkoła, przedszkole, dojeżdżają miejskie autobusy. Jest to bardzo ładny widok i bardzo
urokliwe miejsce.
Pozornie urokliwe. Urokliwe miejsce. Tam także jest produkcja i roślinna, i produkcja zwierzęca, i produkcja ogrodnicza. Tylko że to się odbywa na tym terenie, jak mówi profesor Czop. Ta chmura skażenia osiąga albo objęła już obszar ponad 1600 hektarów. Stąd wydaje się zasadne także pytanie, jak tam żyć?
Pana
bo
zdaniem
przecież tych instytucji obsługi cywilizacji nikt nie zmienia. Jednocześnie nawet nie podjęto takich pozornie prostych działań, które natychmiast trzeba podjąć. Na przykład opróżnienie i zabezpieczenie całkowite zbiornika ISO, ogromnego zbiornika, które z głosów, które do mnie docierają, gdzieś tam nadal funkcjonuje, a jest to kompletna tragedia. Stąd nadal głośno potwierdzam i apeluję do wielu, podejmijcie państwo działania legislacyjne, które będą adekwatne dla tego terenu, ponieważ wszelkie pieniądze, jakie nawet uda się zdobyć, mogą być po części zmarnowane przez złe prawo, które w ogóle nie przystaje do tak zniszczonego terenu, do tego dzikiego zachodu, który tam panuje i sposobu uszknięcia jeszcze zysku zdegradowanego terenu. To jest przerażające.
Być może powinna powstać w takim razie jakaś specustawa dotycząca tylko terenu pozachamowskiego.
Zdecydowanie popieram. Potrzebna jest specustawa. No ustawy do Zachemu to nikt nie wyda, ale takich terenów poprzemysłowych w Polsce mamy więcej. A więc dla tych szerszych obszarów, a te zjawiska się przecież powtarzają. Panie redaktorze, no wystarczy spojrzeć. Ja kiedyś to oglądałem z bliska. Ile sławetny Zachem wywoził odpadów niebezpiecznych, a ile wywoził ciech na przykład? Z tego ma pan odpowiedź, co stało się z resztą. Oczywiście Zachem wywoził zdecydowanie więcej, uprzedzę pana pytanie. I ten teren dla tych mieszkańców szalenie niekorzystny. To jest skażona ziemia, to są skażone wody, ale z tych sygnałów, które z raportu docierają, to jest również parowanie tego gruntu. A więc to nie jest tylko dla tego obszaru 1600 hektarów, ale to może się przenosić z południowo-wschodniej części Bydgoszczy na całe nasze miasto. To są opary, to jest trucizna, to są fenole. Są fenole, siarczyny, towleny, a więc najróżniejsze paskustwo. I gdyby pan mnie zapytał, jaka powinna być droga, to myślę, że to, co w stanowisku sejmiku województwa jest ujęte, a mianowicie potrzebny jest program. Ten program ja rozumiem w ten sposób, bo przecież chwała, ogromna chwała pracownikom i profesorowi Czopowi z Akademii Górniczo-Hutniczej, który w ramach grantu naukowego, jedna z pań robiła doktorat na tym terenie i tak to się wszystko zaczęło, ponieważ normalnych działań chroniących nie było. No, nie ma co ukrywać, bo nie było i dobrze się stało, że ta grupa jest, ale przecież tych ludzi należy po pierwsze wspomóc finansowo, aby przeprowadzili szczegółowe badania.
Musimy na tym postawić kropkę.
Nie, panie jeszcze radny. Chwilę. I dopiero potem podejmować te działania konieczne od barier i tak dalej, bo już się okazuje przy całej życzliwości regionalnej dyrekcji jedna bariera nie wystarczy, może cztery, może pięć, a może coś jeszcze?
Musimy już postawić kropkę, panie radny. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dzisiaj pan Roman Jasiekiewicz, radny wojewódzki, a rozmawialiśmy o tykającej i cały czas groźnej pozachamowskiej bombie.
Bardzo groźnej. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa.
Do usłyszenia.